3 osoby są ranne po wypadku na S10 w Kujawsko-Pomorskiem. Kierowcy, te fakty zaczniemy od ostrzeżenia dla was. W Gnieźnie w piątek odbyło się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów z okazji 1000-lecia koronacji pierwszego króla Polski. Jego humorystyczne przeróbki piosenek kilka lat temu znał każdy. Cezik był kolejnym gościem podcastu Co u nich słychać. Uwaga kierowcy na S10 w Kujawsko-Pomorskiem. Na odcinku między Bydgoszczą a Toruniem osobówka zderzyła się z busem. W tym wypadku 3 osoby zostały ranne. Zablokowana jest droga w kierunku Torunia. Na miejscu pracują służby. Uważajcie. Rocznica koronacji Bolesława Chrobrego przede wszystkim okazja do świętowania suwerenności Polski. Mówił podczas piątkowego zgromadzenia posłów i senatorów w Gnieźnie prezydent Andrzej Duda. Co jeszcze mówili politycy?
Premier przekonywał, że Polska będzie budować najsilniejszą armię, gospodarkę i pozycję polityczną w Europie. To będzie nasza piastowska doktryna, mówił Donald Tusk.
Królu Bolesławie, mamy prawo powiedzieć dzisiaj pełnym głosem, z pełnym przekonaniem. Twoja korona świeci jasno. Twoje królestwo trzyma się mocno.
Z kolei marszałek Sejmu zaznaczał, że ciężka droga Bolesława Chrobrego, którą dochodził do koronacji, dowodzi i dziś potrzebę przynależności Polski do świata Zachodu.
Jest w tym wydarzeniu, w tej koronacji coś jeszcze. Jest jakaś nieposkromiona wola, żeby w tej zamkniętej dotąd rodzinie państw Zachodu wyszarpać swoje miejsce. Żeby tam wejść. Choćby nawet nikt specjalnie nie zapraszał.
Obrady zakończyło odczytanie uchwały Sejmu i Senatu upamiętniającej 1000-lecie koronacji.
A obradom przysłuchiwał się nasz reporter Michał Krasoń. 20 lat więzienia grozi matce, która przez 7 lat oszpecała swoją córkę żrącą cieczą, powodując u niej blizny. Lubelska prokuratura zarzuca kobiecie fizyczne i psychiczne znęcanie się nad córką ze szczególnym okrucieństwem. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił w piątek do sądu w Siedlcach. Więcej informacji w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Dominik Smaga.
Ona sama nie przyznaje się do winy, ale wiadomo, że zamieszczała w internecie zdjęcia swojej córki i prosiła o pieniądze na jej leczenie. Policję powiadomił szpital, bo lekarze doszli do wniosku, że objawy są podejrzane, tym bardziej, że zmiany na skórze miały kształt prostokątów lub kwadratów. Prokuratura informuje, że specjaliści wykluczyli wszystkie znane światowej nauce choroby skóry. Śledczy ustalili, że kobieta przez 7 lat nakładała żrącą substancję na twarz i kark swojej córki, która między innymi straciła w ten sposób część małżowiny usznej.
Aktualny obraz faktów.
Służby Biebrzańskiego Parku Narodowego szacują straty, jakie powstały w wyniku ostatniego pożaru. Od niedzieli ogień strawił 400 hektarów. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że sytuacja w parku na tę chwilę jest stabilna, a ogień się nie rozprzestrzenia. Wypracował swój własny, rozpoznawalny styl. Jego utwory na YouTubie błyskawicznie stawały się viralami i zbierały miliony wyświetleń. Cezary Nowak, czyli Cezik, to bohater kolejnego odcinka podcastu Radia RMF 24, Co u nich słychać? Kuba Śliwiński pytał artystę m.in. o to, dlaczego zdecydował się na zupełną zmianę repertuaru i zaczął tworzyć dla dzieci.
Było tak, że jak się pojawiło moje pierwsze dziecko, no to spojrzałem sobie w internet z ciekawości, co to tam właściwie się dla tych dzieci kryje, jaka jest oferta. Może, że nie znalazłem nic zupełnie, co by do mnie przemawiało, to przesada. Natomiast wydaje mi się, że znalazłem taki obszar, w którym wydawało mi się, że mogę się odnaleźć ja ze swoją twórczością i mogę coś zaproponować od siebie, co być może ktoś uzna za ciekawe i wartościowe.
I tak jest, bo na jego występy przychodzą tłumy maluchów. A jaką publicznością są dzieci? Posłuchajcie. Całą rozmowę z Cezikiem mamy dla was na YouTubie RMF24, w serwisie RMF On i na innych platformach podcastowych. Fragmenty usłyszycie także w niedzielnym programie informacyjnego radia RMF24. A w faktach teraz wracamy do rozmowy. Na pytania słuchaczy w drugiej części porannej rozmowy odpowiadał kandydat na prezydenta i marszałek Sejmu na urlopie Szymon Hołownia. Rozmawiał z nim Tomasz Terlikowski.
Którego z kardynałów widziałby pan jako nowego papieża, kto jest pana faworytem? No skoro właśnie. Pan nie może i to
I
już
pan też nie może, panie
ja też nie mogę. To mówiąc żartem, najchętniej zwróciłbym się ku kardynałowi Romero, czyli metropolicie Rabatu w Maroku. Nie wiem, czy pan zna tę jego wypowiedź, którą ostatnio miał, bo go w radio zapytali.
No,
szansę.
No i co powiedział?
On powiedział, że ma większe niż jego babcia z trzech powodów. Po pierwsze, jego babcia jest kobietą, po drugie jest księdzem, a po trzecie jego babcia nie żyje, a on żyje. I tyle można powiedzieć. Pan dobrze sam wie, bo pan też, jak ja, komentował przez lata potencjalnych papabili, to się nigdy nie sprawdza.
No, sprawdza się, przepraszam, Ratzinger się sprawdził.
No, Ratzinger się sprawdził, ale on był pewniakiem.
Raz zrobiliśmy okładkę wtedy i musieliśmy ją zmieniać.
A co było przy wyborze Franciszka? Przecież wszyscy byli, tylko nie Bergoglio. W tej sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy, przy tym kolegium kardynalskim, ja oczywiście bym bardzo chciał, żeby ktoś bardzo franciszkowy z ducha, czyli kardynał Krajewski, kardynał Tagle, kardynał Zuppi, ktoś z nich został papieżem, ale kto zostanie? Wydaje
kardynał
mi się, że dzisiaj
Parolin?
Nie mamy. Parolin jest, dlatego on się moim zdaniem pojawia, że jest w pewien sposób emblematyczny, bo był za numerem dwa, był szefem sekretariatu stanu, ale on nie jest franciszkowy z ducha. To jest dyplomata, to jest polityk, to jest ktoś, kto...
A może właśnie takiego chcą teraz w Watykanie?
Nie wydaje mi się, że to kolegium kardynalskie, które teraz w bardzo niewielkim procencie składa się z kardynałów kurialnych. To są, wie pan, no przecież dobrze pan wie, że papież zrobił kardynałami, nie wiem, choćby metropolitę Ulan Bator. W Mongolii jest katolików bodajże 600 czy 1000.
Tyle jest w małej parafii w Polsce.
No więc dokładnie tak. Więc to będzie zupełnie inny wybór i o czym innym oni będą na konklawę rozmawiać. Nie mamy zielonego
ilu
pojęcia.
Ilu posłów leci do Rzymu i kiedy pan leci do Rzymu?
Ja lecę dzisiaj wieczorem po uroczystościach w Gnieźnie, podobnie jak pan prezydent. Te uroczystości są bardzo wymagające terminarzowo, bo o 10 zaczynają się uroczystości jutro, więc od przed 8 już trzeba być tam w pełnej gotowości na placu. Leci też samolot z delegacją Sejmu i Senatu, tak jak to było w poprzednich
okolicznościach.
Kilkudziesięciu posłów, nie wiem ilu dokładnie, bo wczoraj jeszcze ta lista się zamykała, kilkunastu senatorów. I myślę, że to, jeżeli uda nam się jeszcze w tym samolocie, a chcę, pracuję nad tym, zmieścić się kilka osób z grona, które Franciszek szczególnie cenił i szanował, czyli potrzebujących, osoby w kryzysie bezdomności, zajmujących się nimi wolontariuszy, działaczy, to postaramy się to zorganizować.
Czyli będą jacyś bezdomni, jacyś ubodzy,
tak,
ktoś taki?
Pracujemy nad tym od wczoraj, czy od przedwczoraj. My też chcemy zrobić to tak, żeby oni się z tym dobrze czuli. Może uda się to przeprowadzić. Myślę, że Franciszek właśnie takiej obecności przede wszystkim sobie życzył.
A jakie są kłopoty? Bo mówicie o dwóch, trzech dni, no to za problem dać człowiekowi paszport.
Kłopot jest tylko i wyłącznie logistyczny. Dlatego, że na miejscu musimy też oczywiście zapewnić i transport, i wszystkie procedury tym osobom. Nie ma już miejsc na nic w Rzymie i w okolicach od dwóch dni, czy od trzech dni, ale ten problem rozwiążemy. Myślę, że się uda.
Panie marszałku, widzi pan ustępstwa Rosji jak Donald Trump? Bo wczoraj słyszeliśmy, że Donald Trump jest miłosierny jak Stalin. Znaczy nie Donald Trump, tylko Władimir Putin, bo mógł zabić, a tylko skopał.
Myślę, że coraz mniej rozumiem podejście prezydenta Stanów Zjednoczonych do tego problemu. Ja rozumiem z kolei, że nie jest to dla niego pierwszoplanowy problem, dlatego, że dla niego Ukraina jest pewnym wojną zastępczą,
zrozumieć, ale on mówi w ten sposób, i to jest cytat z niego dosłowny, że wymusił na Władimirze Putinie ogromne ustępstwa, ponieważ Putin zrezygnował z całej Ukrainy.
Nie wymusił żadnych i też jeżeli ktoś widzi, co dzieje się na Ukrainie, jak Putin dalej bombarduje Ukraińców, miasta, morduje niewinnych ukraińskich ludzi, musi stwierdzić, że trudno zgodzić się dzisiaj z oceną sytuacji prezentowaną przez prezydenta Trumpa. Moja ocena tej sytuacji jest taka, że prezydent Trump, coraz bardziej powierzchownie komentując tę sytuację, pokazuje, że coraz bardziej mentalnie oddala się od procesu pokojowego na Ukrainie, coraz mniej jest nim zainteresowany, coraz bardziej poirytowany tym, że nie jest w stanie dowieść szybkiego sukcesu, na co liczył i do czego jest przyzwyczajony.
I co, chce zrzucić winę na Ukrainę?
Moim zdaniem leży na stole sytuacja, w której Stany Zjednoczone od tego stołu odejdą, zostawiając to wyzwanie Europie.
W tym również Polsce.
I tu Polska powinna, i tu też będzie wielka rola przyszłego prezydenta, bo on ma być nie tylko strażnikiem konstytucji, ale on ma być architektem bezpieczeństwa. Będzie musiała wziąć udział, taka jest moja ocena i taki byłby mój plan, gdybym został prezydentem, w stworzeniu systemu w Europie opartego o Polskę, Niemcy, Włochy, Francję i Wielką Brytanię, który podzieliłby się zadaniami w zapewnianiu bezpieczeństwa na tym odcinku odpowiedzialności.
Proszę,
za
ale jeszcze nie mogę zadać pytania, skąd się biorą takie oceny Donalda Trumpa? Ze oszczędnego dysponowania rozumem, z niewiedzy? No może zadać pytanie. No,
są pogłoski.
Przecież to jest kuriozalne.
Są pogłoski, że za tymi ocenami stoją różne think tanki, które dostarczają informacji.
Z jakich krajów?
finansowane podobno, słyszę rzeczy, również z pieniędzy niektórych europejskich przyjacieli, przyjaciół Putina, między innymi z Węgier, z innych miejsc.
Przecież, z innych miejsc, znaczy skąd? Gdzie, z Białorusi? Z Rosji?
Gdzie europejscy przyjaciele Putina mają zaparkowane pieniądze w Unii Europejskiej. Myślę, że to think tanki i to te pieniądze powodują to, że na biurku administracji Trumpa, która naprawdę nie jest zainteresowana tematem Ukrainy, bo interesuje się Chinami, interesuje się Iranem, interesuje się Izraelem, lądują tego rodzaju materiały do późniejszych tweetów. Ja mam wrażenie, im dłużej słucham prezydenta Trumpa, że tym bardziej rośnie odpowiedzialność Polski. Tu zgadzam się z ministrem Sikorskim też, który o tym mówił, a ja ze swojej strony jasno jeszcze raz wyraźnie mówię. Prezydent powinien być w tej sytuacji nie stróżem pałacu albo nawet konstytucji, ale architektem nowego sojuszu w Europie. My się musimy zacząć...
A w ramach
zacząć...
tego sojuszu możemy wysłać wojska na Ukrainę?
Nie, my mamy inne zadanie w ramach tego sojuszu, dlatego że nasze wojska, czego nie robią wojska żadnego innego kraju z tych wymienionych przeze mnie, pilnują fizycznie granicy z Rosją w obwodzie królewieckim i z Białorusią, która de facto jest kolonią Rosji. My mamy zabezpieczyć dzisiaj zadania logistyczne.
A jeśli Rosja zaatakuje państwa bałtyckie?
Obowiązuje nas artykuł 5 i nikt nas z tego artykułu nie zwalniał.
Ale
każdy
on nie mówi, że musimy
wesprzeć.
Wejść z wojskiem. Ale możemy wezwać, musieli... pan jako prezydent, jeżeli pan zostanie, będzie pan mógł wezwać ambasadora Rosji i wyrazić swoje pełne oburzenie.
Ja wyrażę swoje pełne oburzenie i natychmiast zapytam też, oczywiście w porozumieniu z ministrem obrony, naszych sojuszników, jakiego rodzaju wsparcia dzisiaj potrzebują. Dzisiaj proszę pamiętać o tym, że Finlandia, będąc członkiem NATO, wniosła do niego potężny potencjał. Bardzo ostro i szybko wspieramy państwa bałtyckie w tym, żeby swój potencjał budowały. Nie zakładamy scenariusza takiego, że Rosja posunie się poza Ukrainę, wdającej się przewidzieć kadencją polityczną przyszłości. Natomiast musimy zrobić wszystko, żeby nie zmarnować żadnej minuty, żadnej godziny z tego, żeby przygotować się na różne warianty wariactw, w najgorszym sensie tego słowa, Władimira Putina.
Obawia się pan, że może być taki atak na państwa NATO?
Wierzę, że nie i głęboko jestem przekonany, że wojny nie będzie. I chcę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Natomiast tej wojny nie będzie przede wszystkim dlatego, że my pokażemy Putinowi cenę, jaką musiałby za tę wojnę zapłacić. Już dzisiaj jesteśmy w stanie jako NATO i dlatego on w ogóle takich pomysłów nie ma. Oddziaływać na Rosję, nie czekać, aż oni do nas przyjdą. Bo proszę pamiętać, że zasadą funkcjonowania polskiej armii powinna być zdolność neutralizacji zagrożenia, zanim osiągnie terytorium Rzeczpospolitej, a nie kiedy je osiągnie. I my dzisiaj mamy taką zdolność i będziemy ją jeszcze rozbudowywać, żeby zneutralizować Putina, zanim w ogóle zechce tu przyjść.
Panie marszałku, o co pan tak naprawdę walczy w tych wyborach?
O zwycięstwo.
O zwycięstwo. Aha. O zwycięstwo to co to znaczy? To bo znaczy, każdy ma inny ten...
Zwycięstwo zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej.
Ale na razie
Polskiej.
Pan jest czwarty.
To co?
6-7% zostały niespełna miesiąc.
Byłem chyba piąty w 23 miesiąc przed
ale
wyborami. Poradzimy
pan.
Sobie.
Nie wygrał pan.
Ale jestem marszałkiem Sejmu.
Ale to nie dlatego, nie z powodu tamtych wyborów.
W 23 roku?
Innych.
Tak. Dobrze. Nie, to jednak z powodu tych wyborów, bo nie ma innej drogi wyłaniania marszałka
Sejmu. To jest
Sejmu.
Oczywiście prawda, natomiast w wyborach prezydenckich pan nie wygrał.
Nie wygrałem, zdaję sobie z tego sprawę.
Raczej nie wygra.
A to się okaże,
a może walczy pan o przetrwanie?
Nie, no wie pan, błagam. Znaczy, jeżeli miałbym walczyć o przetrwanie, w ogóle nie stawałbym do tego wyścigu, bo szkoda czasu. Szkoda czasu, który mógłbym poświęcić na moje dzieci, na robienie dobrych rzeczy w wielu innych miejscach.
To może stanowisko w rządzie po wyborach, kiedy już pan nie będzie marszałkiem.
Nie wejdę do rządu.
Nie wejdzie pan, może pan to zadeklarować?
Deklaruję to jasno i otwarcie, o tym mówię od wielu miesięcy. Nie wejdę do rządu, nie będę wicepremierem.
A wicemarszałkiem?
Tego nie wiem. Zobaczymy, jaka będzie wola Sejmu, jeżeli nie wygram wyborów prezydenckich. Natomiast proszę mi wierzyć, jeżeli startuję w czymś, to naprawdę chcę wygrać. Znaczy nie wyobrażam sobie bycia sportowcem, który idzie się bić o 7 miejsce albo 8. Jeżeli idziesz, to wierzysz, że wygrasz.
A może
że jesteś
pan...
najlepszą propozycją i masz najlepszą
a
propozycję
na ten
czas. A
może walczy pan o utarcie nosa Donaldowi Tuskowi?
Wiadomo, ja mam
że...
wielki szacunek do nosa Donalda Tuska i nie mam żadnych fantazji związanych z jego
ucieraniem. Czytałem pana wywiad Rzekę i powiedziałbym, ma pan do niego pewne zastrzeżenia.
No ale mam, no oczywiście. A myśli pan, że on nie ma zastrzeżeń do mnie?
Natomiast... No właśnie myślę, że w tej chwili to ma potężne.
Nie, ja myślę, że jest dokładnie odwrotnie.
Jest zachwycony
to znaczy,
tym, że pan
ja myślę, że on lubi ludzi,
Rafała Trzaskowskiego.
Ja myślę, że on lubi ludzi, którzy lubią się bić, którzy lubią walczyć, którzy potrafią pokazać, że mają pazur.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa Szymona Hołowni. Całej rozmowy możecie posłuchać w internecie na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.